radiowo-internetowe studium biblijne.
Przy mikrofonie Łukasz Pelc, witam i zapraszam na audycję radiowo-internetowe studium biblijne. A dzisiejszy wykład o najtrudniejszych kartach Ewangelii poprowadzi ksiądz profesor Piotr Łabuda. Dzisiejsze spotkanie z trudnymi kartami Biblii, czyli z Ewangeliami, nosi tytuł Panie, naucz nas modlić się. Jest to prośba, którą uczniowie kierują do Jezusa, widząc Go modlącego się. Zapisze święty Łukasz, gdy Jezus trwał na modlitwie w pewnym miejscu i ją skończył, powiedział do Niego jeden z uczniów: Panie, naucz nas się modlić, jak Jan nauczał swoich uczniów. On zaś rzekł im: gdy się modlicie, mówcie: Ojcze, niech będzie uświęcone Twoje imię, niech przyjdzie Twoje królestwo, chleba naszego niezbędnego dawaj nam każdego dnia i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto wobec nas popełnia winę, i nie poddawaj nas próbie.
Na samym początku trzeba nam zauważyć, że Ewangelię według świętego Łukasza można nazwać Ewangelią modlitwy. Od samego bowiem jej początku, aż po ostatni przekaz relacjonujący wydarzenia, które miały miejsce po wniebowzięciu Jezusa, a więc Łukasz 24, ostatnie wersety, wszystko bez mała dokonuje się w tej Ewangelii na modlitwie. Stąd też rozpoczynające nasze dzisiejsze spotkanie stwierdzenie: Ewangelia według świętego Łukasza to Ewangelia modlitwy. Ewangelia modlitwy, ale też trzeba dodać i niezwykłej atencji Łukasza dla Jerozolimy, szczególnie dla jerozolimskiej świątyni, dla miejsca szczególnej modlitwy, modlitwy w domu Bożym. I tak wszystko, cała Ewangelia rozpoczyna się od wydarzeń w świątyni jerozolimskiej. Tam przychodzi Zachariasz, by złożyć ofiarę kadzenia. Podczas składania tej ofiary w świątyni, w czasie modlitwy, ukazuje się Zachariaszowi anioł pański po prawej stronie ołtarza kadzenia. Przerażony Zachariasz dowiaduje się, że jego modlitwa, jego prośby zostały wysłuchane przez Boga. Oto będzie miał syna, który będzie oczekiwanym posłańcem, którego zadaniem będzie przygotowanie nadejścia oczekiwanego Mesjasza. W widzeniu Zachariasza u początku Ewangelii Łukaszowej towarzyszy lud, który modli się na zewnątrz. A zatem cała sceneria początku Ewangelii Łukasza rozgrywa się na modlitwie. Zachariasz jednak, co ciekawe, gdy doświadczył owego znaku Bożej pamięci, przeraził się. Jego brak wiary sprawia, że anioł pański objawia wątpiącemu kapłanowi: ja jestem Gabriel, który stoi przed Bogiem, a zostałem posłany, aby mówić z tobą i oznajmić ci tę radosną wieść. A oto będziesz niemy i nie będziesz mógł mówić, aż do dnia, w którym się to stanie, bo nie uwierzyłeś moim słowom, które się spełnią w swoim czasie.
I rzeczywiście Zachariasz pozostaje niemy aż do radosnych narodzin jego pierworodnego syna, któremu tak Elżbieta, jak i Zachariasz nadają imię Jan, Jan Chrzciciel.
Święty Łukasz zapisze, że gdy wszyscy pytali Zachariasza, jakie imię pragnie nadać swojemu synowi, ten zażądał tabliczki i napisał: Jan będzie mu na imię. I zaraz dodaje ewangelista: a natychmiast otworzyły się jego usta, język się rozwiązał i mówił, wielbiąc Boga. A zatem pierwsze słowa Zachariasza, gdy odzyskał mowę, to słowa modlitwy.
Można powiedzieć, że Zachariasz w tajemnicy swojego milczenia, w tajemnicy ciszy odkrywa, co jest najważniejsze, co najważniejszego może powiedzieć: modlić się, czyli wielbić Boga.
W ten sposób można spojrzeć także i na historię Maryi, która w tajemnicy zwiastowania, będąc zadziwioną, czy też, jak można dokładnie przetłumaczyć, wzburzoną, zaniepokojoną niezwykłym przesłaniem anielskim, rozpoczyna niezwykłą medytację. Maria zastanawia się, medytuje, modli się tym, co znaczy orędzie, które jej przekazuje anioł. Również gdy później Maria przybędzie do Ein Karem, do pokolenia Judy, do swojej krewnej Elżbiety, Elżbieta, pełna radości i szczęścia z przybycia Matki Bożej, wita ją, błogosławi, cieszy się z przybycia wybranki Najwyższego. Maryja zaś, odpowiadając na to powitanie Elżbiety, na to mnogość słów Elżbiety, Maryja na te słowa odpowiada modlitwą uwielbienia. Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim. Maryja modli się. I tak można iść dalej. Również i kolejne wersety Ewangelii według świętego Łukasza pokazują Maryję, uczniów Jezusa, nade zaś wszystko samego mistrza z Nazaretu. Pokazuje ich jako te osoby modlące się.
Czy zatem można powiedzieć, iż temat modlitwy przenika całą Ewangelię świętego Łukasza?
Tak. Modlitwa Jezusa jest, można powiedzieć, stałym zwyczajem mistrza z Nazaretu. Ta modlitwa przenika całe życie Jezusa. Modlitwa poprzedza najważniejsze wydarzenia publicznej działalności Jezusa. Popatrzmy, chrzest w Jordanie, wybór 12 uczniów, wyznanie Piotra, przemienienie na górze Tabor, śmierć Jezusa na krzyżu. Wszystko to jest poprzedzone, wszystko to łączy się z modlitwą. Modlitwa łączy się z posłannictwem Jezusa i wskazuje na Jego zażyłą więź z Ojcem.
Stąd też w 11 rozdziale uczniowie, widząc modlącego się mistrza, proszą Go: Panie, naucz nas modlić się.
Przekazana przez świętego Łukasza prośba jest dla nas niezwykle ważna. Podkreśla bowiem nie tylko ważność modlitwy, nie tylko ta prośba mówi o konieczności modlitwy, nie tylko wreszcie uczy nas pięknej modlitwy Ojcze Nasz, ale ukazuje także uczniów, którzy proszą Jezusa, by ten nauczył ich modlitwy.
A zatem wzorem uczniów mamy prosić Jezusa: Panie, naucz nas modlić się?
Każdy z nas winien być Jego uczniem. Każdy z nas winien naśladować Jezusa, jak również i tych, których On wybrał, którzy są przecież dla nas również wzorcami. A zatem winniśmy nieustannie się modlić. Co więcej, nie tylko modlić się, ale winniśmy także za uczniami Jezusa Chrystusa wołać: Panie, naucz nas modlić się. Myśmy powinni prosić Jezusa: Panie, pomóż nam, abyśmy się modlili.
Modlitwa Ojcze Nasz, której Jezus nauczał swoich uczniów, znajduje się w Ewangelii świętego Mateusza oraz w Ewangelii świętego Łukasza. Między tymi dwoma tekstami jest bardzo wiele znaczących różnic.
Rzeczywiście modlitwę Ojcze Nasz przekazują dwie Ewangelie i to w dwóch różnych wersjach. Od razu zaznaczyć trzeba, jak uznaje większość badaczy, że święty Mateusz i święty Łukasz nie widzieli swoich dzieł, nie korzystali ze swoich Ewangelii, tak jak na przykład korzystali z Ewangelii świętego Marka. Egzegeza wyraźnie pokazuje nam, że święty Mateusz i święty Łukasz korzystali, oparli swoje dzieła na tekście Ewangelii świętego Marka, która to Ewangelia była niczym innym jak zapisem słów świętego Piotra. Natomiast święty Łukasz nigdy nie widział tekstu Ewangelii świętego Mateusza, podobnie jak święty Mateusz nigdy nie widział, nie korzystał z tekstu Ewangelii drugiej. Patrząc na tekst modlitwy Ojcze Nasz Ewangelii Mateusza i Łukasza, widać zupełnie odmienny kontekst, okoliczności, w których Jezus uczy uczniów modlitwy. W Ewangelii świętego Mateusza dzieje się to bezpośrednio po wskazaniach dotyczących dawania jałmużny, po wskazaniach odnoszących się do modlitwy, do postu. Modlitwa ta podana jest u Mateusza w ramach kazania na górze. Inaczej jest w przekazie według świętego Łukasza. Nauka modlitwy bowiem poprzedzona jest długą modlitwą samego Jezusa. Widząc modlącego się mistrza, uczniowie proszą Go, by nauczył ich modlić się.
Różne są także długości tych modlitw.
Rzeczywiście tekst modlitwy Ojcze Nasz w przekazie świętego Łukasza jest dużo krótszy. Autor trzeciej Ewangelii rozpoczyna tę modlitwę krótkim wezwaniem jedynie Ojcze. Podczas gdy w tekście świętego Mateusza czytamy Jezus mówi: Ojcze nasz, który jesteś w niebie. A zatem ta forma nasz, który jesteś w niebie, jest nieobecna u świętego Łukasza. Nieobecne w tekście świętego Łukasza są także dwie prośby, które zapisuje święty Mateusz. U Mateusza czytamy: Jezus uczy, niech Twoja wola spełnia się zarówno w niebie, jak i na ziemi. Także u Mateusza jest: ale nas zachowaj od złego. Również w prośbach, które zapisują obaj ewangeliści, są dwie różnice. Kiedy czytamy prośbę o chleb powszedni, według świętego Mateusza Jezus uczy uczniów, by modlili się: chleba daj nam dzisiaj. Zaś w przekazie świętego Łukasza czytamy: chleba dawaj nam każdego dnia. Niby podobny tekst, ale widzimy różnicę. Wreszcie w prośbie o przebaczenie win święty Mateusz pisze słowa Jezusa: i daruj nam nasze długi, jak i my darowaliśmy naszym dłużnikom. Podobna prośba z Ewangelii świętego Łukasza brzmi nieco inaczej. O ile Mateusz pisze: daruj nam nasze długi, jak i my darowaliśmy naszym dłużnikom, to Łukasz zapisze: i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto wobec nas popełnia winę.
Jak zatem rozumieć rozbieżności między przekazaniem świętego Łukasza i świętego Mateusza? Jakiej modlitwy nauczał uczniów Jezus? Czy możemy odtworzyć ją, a może Jezus uczył kilka razy uczniów tej modlitwy? Skąd te różnice?
W historii egzegezy proponowano wiele rozwiązań, wiele dróg rozwiązania powstania tych różnic w obu wersjach modlitwy Ojcze Nasz. Jedna ze starszych opinii, pochodząca od Orygenesa. Według tej opinii Jezus miał dwa razy uczyć modlitwy Ojcze Nasz swoich uczniów i to miał dwa razy tą modlitwę wypowiedzieć w dwóch odmiennych wersjach. Stąd też zachowały się dwie wersje tej samej modlitwy. Jednak obrońcy tej teorii nie potrafią wyjaśnić, dlaczego Jezus tak uczynił i dlaczego w dwóch różnych wersjach nauczył modlitwy Ojcze Nasz swoich uczniów. Inni komentatorzy, chcąc wyjaśnić różnicę między przekazem świętego Mateusza a Ewangelią według świętego Łukasza, wskazują, że ewangelista Mateusz zachował pierwotną wersję modlitwy, tą, którą wypowiedział Jezus. Zaś autor trzeciej Ewangelii, święty Łukasz, znając tę mateuszową wersję, dokonał jej skrócenia. Tak ci komentatorzy uważają. Badacze uznający ten pogląd wskazują, że wersja mateuszowa Jezusowej modlitwy Ojcze Nasz stała się oficjalną modlitwą Kościoła. Uważają, że gdyby ta wersja była, ta wersja pochodząca od Jezusa, gdyby była krótsza, to z całą pewnością chrześcijanie początkowych wieków nie przyjęliby późniejszych dodatków pochodzących od samych apostołów. Stąd też wskazanie. Mateusz ma pierwotniejszą, bardziej poprawną wersję modlitwy Ojcze Nasz. Łukasz dokonał skrócenia tej modlitwy.
A zatem święty Łukasz dokonałby zmian w tekście modlitwy. Z czego by te zmiany wynikały? Czym byłyby one powodowane?
W opinii komentatorów uznających pierwotność tekstu zamieszczonego w Ewangelii według świętego Mateusza, zmiany wprowadzone przez świętego Łukasza wskazywałyby na próbę dostosowania tekstu semickiego do mentalności środowiska helenistycznego. Pamiętajmy bowiem, że święty Łukasz swoją Ewangelię, Ewangelię Jezusa Chrystusa, którą zapisuje, kieruje do ludzi świata helenistycznego, jakiegoś człowieka bliżej nam nieznanego, Teofila. Powiedzieliśmy sobie kiedyś na wykładach, kieruje Ewangelię do każdego, kto jest przyjacielem Boga, do każdego, kto chce się przekonać o prawdziwości nauk, które już poznał. Kieruje Ewangelię do ludzi basenu Morza Śródziemnego, do ludzi kultury helenistycznej. Pamiętać trzeba także, że święty Łukasz w założeniu chciał zbadać wszystko i dokładnie opisać. A zatem pytanie, skoro chciał zbadać dokładnie, skoro chciał wszystko opisać, czy dokonywałby opuszczeń, zmian, zamierzonych? Czy opuściłby tak ważne sformułowania, które znajdują się w Ewangelii i zostały zapisane w Ewangelii Mateusza? No, wydaje się to wątpliwe.
A zatem możliwym i bardzo prawdopodobnym jest, iż to święty Łukasz zachował pierwotne brzmienie modlitwy Ojcze Nasz?
Tak, bo są także opinie wskazujące, że to święty Łukasz zachował pierwotną wersję modlitwy, zaś święty Mateusz, wspólnota Mateuszowa, szkoła Mateuszowa, korzystając z tego przekazu, który stoi u początku Ewangelii Łukasza, korzystając z tego przekazu, dokonała ta wspólnota dostosowania, poszerzenia wersji Łukaszowej. Takie działanie mogłoby być podyktowane potrzebami liturgicznymi Kościoła palestyńskiego. Opinia ta została rozwinięta w XIX wieku i ma swoich zwolenników po dzień dzisiejszy. Opinia mówiąca, że Łukasz ma pierwotną wersję modlitwy Ojcze Nasz.
A zatem modlitwa przekazana przez świętego Mateusza byłaby w pewnej mierze działaniem świętego Mateusza, można powiedzieć pełniejszym odczytaniem zamysłu Jezusa przez redaktora Ewangelii według świętego Mateusza?
Opinia taka wydaje się być w pewnym sensie prawomocna. Warto zwrócić uwagę, że modlitwa Ojcze Nasz przekazana przez świętego Mateusza jest dojrzałym utworem poezji hebrajskiej. Redaktor, który ją spisał, bez wątpienia był poetą o dużym smaku literackim, poczuciu estetyki. Modlitwa Ojcze Nasz w Ewangelii według świętego Mateusza jest pięknym poematem składającym się z dwóch pięciowersowych strof. Wydaje się, że ewangelista czy redaktor Ewangelii Mateusza dopracował literacko wygłoszony przez Jezusa krótki tekst. Ten właśnie tekst przyjął się w liturgii pierwotnego kościoła palestyńskiego. Później tekst ten został przyjęty przez wszystkie wspólnoty kościoła powszechnego ze względu na silny wpływ kościoła jerozolimskiego na inne gminy chrześcijańskie. Ale warto również pamiętać, że jest też możliwą do uznania opinia, że święty Mateusz i święty Łukasz utrwalili na piśmie dwie odmienne ustne tradycje. Tradycje pielęgnowane we wspólnotach Kościoła pierwotnego, niezależne od siebie, we wspólnotach, w których i Mateusz, i święty Łukasz działał, żył, we wspólnotach, w których dokonało się zapisanie Ewangelii.
Czy zatem możemy odtworzyć przebieg wydarzeń, czas od nauczania modlitwy Ojcze Nasz przez Jezusa do spisania tekstu przez ewangelistów?
Okoliczności, w których Jezus nauczył swoich uczniów modlitwy, wydają się być bardziej wiarogodne w przekazie świętego Łukasza. Czytamy tam: gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do niego: Panie, naucz nas modlić się, jak i Jan nauczył swoich uczniów. Na tę prośbę Jezus uczy uczniów modlitwy, którą dziś znamy w formule Ojcze Nasz. Najprawdopodobniej mistrz z Nazaretu nauczył uczniów modlitwy w języku hebrajskim. Dlaczego? Żydzi, chociaż na co dzień posługiwali się językiem aramejskim, to jednak codzienne modlitwy odmawiali w języku dla nich świętym, czyli w języku hebrajskim. Wydaje się, że uczniowie przejęli modlitwę nauczoną przez Jezusa, wypowiedzianą przez Jezusa, i dołączyli do innych odmawianych do tamtej pory modlitw. Były wśród tych modlitw psalmy, hymny, błogosławieństwa towarzyszące różnym okolicznościom życia. Później, po wydarzeniach paschalnych, po zesłaniu Ducha Świętego, apostołowie zaczęli organizować życie religijne swoich wspólnot. Dokonało się rozejście powoli z synagogą, odejście od tradycji świątynnej. Z czasem tradycja świątynna zanikła. Wtedy modlitwa Ojcze Nasz znalazła się w centrum praktyk modlitewnych wspólnot chrześcijańskich. Wydaje się, że na tym etapie modlitwa Ojcze Nasz była krótsza od tej przekazywanej przez świętego Mateusza. Trudno jednak dziś dokładnie odtworzyć, jak ta modlitwa brzmiała. Historia modlitwy przekazanej przez świętego Łukasza swoje korzenie wydaje się mieć we wspólnocie kościoła w Antiochii. Gdy bowiem powstała silna wspólnota w Antiochii Syryjskiej, jej głównym ewangelizatorem był święty Barnaba. Piszą nam o tym Dzieje Apostolskie. Barnaba, który był świadkiem publicznej działalności Jezusa. Barnaba, głosząc dobrą nowinę, wydaje się oczywiste, że przekazał także antiocheńskiej wspólnocie modlitwę Ojcze Nasz. Nauczył ich tej modlitwy. Jest bardzo prawdopodobne, że właśnie wtedy przetłumaczono modlitwę Ojcze Nasz na język grecki i dostosowano ją do mentalności środowiska helenistycznego. Być może to przetłumaczenie, być może to dostosowanie modlitwy do mentalności greckiej, być może dokonał tego nawet sam Barnaba. W tej postaci greckiej tę modlitwę przejął święty Łukasz i umieścił ją w swojej Ewangelii. Właśnie ten tekst mamy w 11 rozdziale Ewangelii świętego Łukasza.
A przekaz modlitwy Ojcze Nasz w Ewangelii według świętego Mateusza?
Najprawdopodobniej w tym samym czasie we wspólnocie Kościoła Palestyńskiego, niezależnie od wspólnoty antiocheńskiej, gdzie działał Barnaba, gdzie zapisywał wszystko Łukasz, najprawdopodobniej również we wspólnocie Kościoła Palestyńskiego rozwinięto pierwotną modlitwę Jezusa, dodając do modlitwy tej Ojcze Nasz prośby w duchu nauki, w duchu wskazań Jezusa. Modlitwa Ojcze Nasz bowiem w przekazie świętego Mateusza, jak dobrze się wczytać, streszcza najważniejsze idee Ewangelii Jezusa Chrystusa. Wszystko wskazuje na to, że w tej postaci modlitwa ta była obecna w tradycji Kościoła Palestyńskiego. W tej też postaci została przejęta i włączona do Ewangelii według świętego Mateusza. W tej też postaci modlitwa ta została przyjęta do liturgii przez poszczególne kościoły, do których docierało dzieło świętego Mateusza.
Tekst modlitwy Ojcze Nasz, pokazany przez świętego Łukasza, choć krótszy, ma jednak niezwykle harmonijną budowę.
Przekazana przez świętego Łukasza modlitwa, czy też tekst modlitwy Ojcze Nasz, posiada bardzo piękną, jasną budowę. Najpierw następują okoliczności nauczenia modlitwy, pierwsze dwa wersety. Potem odniesienie się, wezwanie Boga, Ojcze. Potem następują dwie prośby dotyczące rzeczywistości Bożej. Potem jedna prośba dotycząca materialnych spraw człowieka. I wreszcie dwie prośby dotyczące duchowych spraw człowieka. Łukasz zapisze: gdy się modlicie, mówcie: Ojcze, niech będzie uświęcone Twoje imię, niech przyjdzie Twoje królestwo. To te dwie prośby dotyczące rzeczywistości Bożej. A potem następuje prośba dotycząca materialnych spraw człowieka. Chleba naszego niezbędnego dawaj nam każdego dnia. I wreszcie dwie prośby dotyczące duchowych spraw człowieka. Przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto popełnia wobec nas winę. I druga prośba, i nie poddawaj nas próbie. A zatem po krótkim wezwaniu Ojcze, otwierającym modlitwę, następuje pięć próśb. W ramach nich można dostrzec logikę i symetrię. Najpierw znajdują się w niej życzenia pod adresem Boga Ojca, potem zaś następują prośby odnoszące się do materialnych i duchowych potrzeb człowieka. Modlitwę Ojcze Nasz w Ewangelii według świętego Łukasza można określić mianem hymnu. Można w niej zauważyć też pewne analogie z dwiema żydowskimi modlitwami odmawianymi w czasie liturgii synagogalnej. Pierwszą podobną modlitwą jest modlitwa żydowska 18 błogosławieństw. Jak sama nazwa wskazuje, modlitwa ta zawiera 18 wezwań mających charakter błogosławieństwa połączonego z prośbą. Znamiennym jest, że dwa z tych błogosławieństw zawierają skierowane do Boga wezwanie: Ojcze Nasz. Drugą z żydowskich modlitw podobnych do Ojcze Nasz jest modlitwa Kaddisz, której treścią jest wychwalanie imienia Bożego. Być może modlitwy te stanowiły wzór dla modlitwy Ojcze Nasz, choć pamiętać trzeba, że ich treść różni się od modlitwy przekazanej przez Jezusa. Mówimy tu o pewnego rodzaju analogiach, a nie genealogii, o podobieństwach.
Modlitwa Ojcze Nasz uświadamia nam, iż jesteśmy członkami jednej wielkiej rodziny dzieci Bożych.
Tak, przekazując modlitwę Ojcze Nasz, Jezus pragnął swoich uczniów nauczyć synowskiego, pełnego ufności stosunku do Boga Ojca. Modlitwa Ojcze Nasz jest modlitwą rodziny ludzkiej, modlitwą apostolską, modlitwą społeczną. Modlitwa dana Kościołowi przez Jezusa uczy także właściwej hierarchii wartości. Podkreśla, że najważniejsze są sprawy duchowe, związane z życiem wiecznym w Królestwie Ojca. Problemy materialne oczywiście także są ważne. Jezus ich nie pomija i o nich nie zapomina, ale te problemy nie mogą zdominować życia ludzkiego. Nie mogą przesłonić tego, co naprawdę jest ważne. Dlatego ucząc prośby o chleb, Jezus ukazuje w jego symbolu wszystko, co rzeczywiście jest niezbędne w życiu na ziemi. Prośba ta nawiązuje do myśli starotestamentalnego mędrca modlącego się do Boga: Boże, pozwól, bym jadł chleb niezbędny i spraw, żebym, będąc syty, nie dopuścił się zdrady i nie mówił, kim jest Pan, oraz bym w nędzy nie zaczął kraść i nie znieważał imienia mojego Boga. To Księga Przysłów, 30 rozdział. Przyjmując to, co konieczne do podtrzymania życia, człowiek musi wznieść się ku wartościom wyższym, dającym prawdziwe szczęście i radość. Musi wznieść się ku Bogu.
Dziękuję za uwagę, dziękuję za dzisiejszy wykład, który poprowadził ksiądz profesor Piotr Łabuda. I czas na nasze pytanie konkursowe, a w tym tygodniu brzmi ono następująco. Które Ewangelie przekazują tekst modlitwy Ojcze Nasz? A odpowiedzi na nasze pytania konkursowe możecie wysyłać pocztą tradycyjną na adres radiowo-internetowe Studium Biblijne, Plac Katedralny 6, 33100 Tarnów lub pocztą elektroniczną. Nagrody w naszym konkursie ufundowało wydawnictwo Biblos, a w wydawnictwie diecezji tarnowskiej Biblos ukazał się kolejny tom z cyklu Poznając Biblię. Jest to poszerzony zapis wykładów, które były prezentowane w ramach naszego studium. Zapraszamy do głębszego poznania trudnych kart Biblii. Zapraszamy też do sklepów Biblos oraz na stronę internetową biblos.pl. Na koniec naszej audycji chcę jeszcze przypomnieć, że każdy, kto chce zadać pytanie profesorom prowadzącym nasze wykłady, może to zrobić za pomocą nowej strony, nowej podstrony właściwie, na stronie tarnowskiego gościa niedzielnego.
Radiowo-internetowe Studium Biblijne.